Chciałbym przeczytać Boże Słowo, które zapisane jest w dwóch miejscach. Pierwsze miejsce to pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy. Od 17 wersetu. Pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy od 17 wersetu. Pozwólcie, że złapię ostrość, bo rąk zaczyna brakować już. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, i to chciałbym podkreślić, bo to jest tematem tego zwiastowania, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem ani złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł. Ale Słowo Pana trwa na wieki i jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. I drugi fragment, jeden werset, list apostoła Pawła do Filipian, rozdział drugi, werset 12, a w zasadzie druga jego część. Przeto umiłowani, list do Filipian, drugi rozdział, 12 werset. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej, teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni z bojaźnią i ze drżeniem, na to chciałbym zwrócić uwagę, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Zarówno apostoł Paweł, jak i apostoł Piotr zwracają naszą uwagę w tym słowie, którym czytaliśmy, na to, abyśmy żyli w naszym życiu z pewnego rodzaju ostrożnością, uwagą, bojaźnią. I na pierwszy rzut oka możemy mieć wrażenie, że coś tu nie pasuje. Przecież w Jezusie Chrystusie mamy wolność od wszelkiej bojaźni, życia pod bojaźnią, życia pod lękiem czy strachem. Więc co apostoł Paweł i Piotr ma na myśli, pisząc do nas wszystkich, że nasze życie ma być w jakimś sensie czy pod jakimś rodzajem strachu, uwagi, kiedy pielgrzymujemy w naszym życiu bojaźni, żebyśmy z drżeniem nasze zbawienie sprawowali. Kiedy, może spróbuję to zilustrować, kiedy rodzice mówią do swojego dziecka: nie idź tam, nie rób tego, zostaw to, poczekaj, przyjdź do mnie. To po co rodzice to robią? Jaki jest cel, że rodzice tak mówią, że rodzice tak postępują? Czy chodzi o to, żeby dziecko zastraszyć? Czy chodzi o to, żeby pokazać, kto tu rządzi? Żeby dziecko bało się tego czy tamtego? Żeby czuło się, że jest jakaś presja nad nim? Nie. Żaden rodzic tak nie postępuje. Jeśli rodzic tak mówi, to powtarza, to oczekuje tylko jednej rzeczy, żeby poprzez posłuszeństwo zachować swoje dziecko od niebezpieczeństwa, od smutku, od płaczu, od tego, że się może zawieść, od jakiejkolwiek krzywdy. To jest cel każdego rodzica. Kiedy mówi: nie rób, nie idź, zostaw. Wiecie, i podobnie jest z naszym Ojcem Niebieskim. Kiedy Boże Słowo, tak jak dzisiaj czytaliśmy, mówi, abyśmy z drżeniem, z uwagą, z bojaźnią sprawowali nasze zbawienie, to nie po to, żebyśmy żyli w strachu i tak bardzo się bali w życiu i ten strach tak nas będzie paraliżował, że nie wiemy, co mamy z sobą zrobić. Nie po to. Po to, żeby nas zachować, ostrzec, zaoszczędzić nam płaczu, problemów, przekleństw, które możemy na siebie ściągnąć niewłaściwymi decyzjami, poprzez niewłaściwe myślenie, niewłaściwe mówienie, niewłaściwe postępowanie. I podobnie jest w tym fragmencie, który czytałem. Tak samo właśnie w Bożym Słowie czytamy. Bóg często nam swoim dzieciom mówi, aby nas zachować, aby nam zaoszczędzić. Abyśmy nie musieli przechodzić pewne rzeczy. I wiem z doświadczenia już własnego, że nie wszystko w życiu musiałbym przejść. Że są takie sytuacje, takie zdarzenia, takie doświadczenia, takie problemy, a nawet grzechy czasem, które przeciągnęły mnie, wiecie, jak po ziemi, jak po piasku, tylko dlatego, że być może byłem nieposłuszny, być może chciałem coś zrobić po swojemu. Nie zważałem na to, co mówi Boże Słowo, co Bóg mówi przez innych ludzi do mnie. I potem wydarzyły się pewne rzeczy. Bóg z wszystkich, dzięki swojej miłości i łasce nas, mnie wyprowadził. Ale czy to wszystko musiało mieć miejsce? Uważam, z doświadczenia wiem, że nie. Ale Bóg dał łaskę podźwignięcia, podniesienia. Żeby dobrze zrozumieć, co apostoł Paweł i Piotr ma na myśli, mówiąc o bojaźni i drżeniu w naszym chodzeniu za Panem, naśladowaniu Go, musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy i o tym dzisiaj chcę mówić. Mianowicie o tym, że jako Boże dzieci jesteśmy z Bogiem związani przymierzem przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jesteśmy z Bogiem związani przymierzem przez śmierć we krwi Jezusa Chrystusa, przez Jego śmierć i przez Jego zmartwychwstanie. Dlatego mamy nasze życie sprawować z lękiem i z bojaźnią, z uwagą, z powagą. Co to jest przymierze? Byśmy mieli dzisiaj współcześnie przetłumaczyć. Przymierze to jest umowa między dwoma stronami. Każdy z nas podpisywał różne umowy. Mamy różne umowy w swoim życiu, w swoim domu, w swojej rodzinie. A więc to jest umowa, to jest podpisanie czy dogadanie się w jakiejś kwestii zgodnie z pewnymi warunkami między dwoma stronami. W języku hebrajskim przymierze to rzeczownik rodzaju żeńskiego berit, który pochodzi od słowa barach, co oznacza ciąć. Zaraz powiem, wyjaśnię, dlaczego przymierze z języka hebrajskiego oznacza cięcie, ciąć. Jak wiemy z Nowego Testamentu, grecki odpowiednik berit, bara, hebrajskiego słowa przymierze, to diateke, a więc testament, czy ostatnia wola. W Bożym Słowie znajdujemy wiele przykładów, wielu przymierzy. Po pierwsze, widzimy przymierza, które były zawierane między ludźmi, a więc człowiek zawierał przymierze z drugim człowiekiem, ale widzimy także przymierza, które zawierał Bóg z człowiekiem, Bóg z ludźmi. I o tym wszystkim czytamy w Bożym Słowie. Wiecie, i kiedy patrzę na okres tamten starożytny, kiedy były zawierane umowy, przymierza, zarówno między ludźmi, albo między Bogiem a człowiekiem, i patrząc na nasze współczesne czasy, to powiem wam, że jest bardzo wielka różnica. Jest bardzo wielka różnica. Dlatego, że w tamtych czasach zawieranie przymierza miało o wiele poważniejszy wymiar niż współczesne umowy i było aktem niezwykłej wagi. Po pierwsze, zawartego przymierza nie można było zerwać. Po drugie, było nieodwołalne. Zarówno te, które było składane między ludźmi, jak i te, które było złożone przez Boga z człowiekiem, zawarte. Były, a więc nie można go było zerwać, a po drugie było nieodwołalne. A pogwałcenie jego warunków oznaczało bardzo poważne konsekwencje ze śmiercią włącznie. Ze śmiercią włącznie. A dzisiaj? Sąsiedzi umawiają się, jeden drugiemu pomoże. Minął czas, minęło lato, sąsiad nie pomógł sąsiadowi trawy pokosić. Nie zdążył, a była umowa. To taki lajcik, żadnej konsekwencji. no sorry, może jakoś nadrobimy, może jakoś uda się. Podpisujemy umowę z bankiem, nagle ktoś przestaje płacić, bo nie mam, bo straciłem pracę. Albo tak zmienił swoją gospodarkę życiową, że nie będzie, stwierdza, że nie będzie. Kolejny przykład, bardzo smutny, przymierze małżeńskie. Jedno ze zdań, które wypowiadamy podczas przysięgi czy zawierania przymierza małżeńskiego jest takie, że cię nie opuszczę aż do śmierci. A dzisiaj zostało to zastąpione zdaniem i cię nie opuszczę aż do rozwodu. Uogólniłem, bardzo ładnie to powiedziałem, bo tam można wstawić wiele innych rzeczy. Tak dzisiaj wygląda sprawa umów i przymierzy, które są zawierane. W tamtym czasie nie można było zerwać żadnego przymierza i ono było nieodwołalne. Dlatego decyzja o zawarciu przymierza była aktem bardzo ważnym i wymagała bardzo głębokiego rozmyślenia i zastanowienia się, czy do tego przymierza należy podejść. W tamtych czasach, kiedy przymierze miało być zawarte, zawsze była składana ofiara ze zwierząt. I tutaj dochodzimy do znaczenia słowa berit, barach, ciąć. Hebrajskiego słowa na oznaczenie przymierza. Dlatego, że kiedy ludzie, a nawet Bóg z Abrahamem, o tym za chwilę powiem, zawierał przymierze, była składana ofiara, musiała być przelana krew. Wyglądało to w następujący sposób. Brano duże zwierzę, na przykład jałówkę, rozcinano ją na pół, barach. I tak jak otwieramy walizki czasem, zwierzę było rozcięte na dwie połowy, krew zwierzęcia była dookoła rozlana i uczestnicy przymierza między tymi dwoma połówkami zabitego zwierzęcia w tej krwi przechodzili środkiem tych dwóch połówek zwierzęcia i kiedy przechodzili, wypowiadali warunki przymierza, a później wypowiadali błogosławieństwa, które płyną z przymierza, jeśli będzie dotrzymane, oraz przekleństwa, czy to, co grozi, kiedy umowa, kiedy przymierze zostanie złamane. I to wszystko kończyło się wieczerzą przymierza, dlatego że uczestnicy przymierza po tym akcie stawali się przyjaciółmi. Jeden drugiemu coś obiecał, jeden drugiemu coś przyrzekł i teraz musieli dokonać wszelkich starań, żeby nie złamać danej obietnicy, nie złamać przymierza. Znając te fakty, zdajemy sobie sprawę, jakie ważne to było, jakie znaczenie miało przymierze zawarte między ludźmi wtedy, ale także jakie miało przymierze zawarte między innymi przez Boga z Abrahamem. Z Abrahamem, który później nazwany został Abrahamem. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 15, wersety 5-10. Potem wyprowadził go na dwór, to znaczy Bóg Abrahama i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, to znaczy Abram, a on, to znaczy Bóg, poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego Bóg: jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on, to znaczy Abram, odpowiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? Potrzebuję znaku, jakiegoś potwierdzenia, coś namacalnego. To wszystko jest piękne, uwierzyłem ci, ale daj mi jakiś znak, daj mi jakieś potwierdzenie. Jak to się stanie? na to, co mówisz, na to, co słyszę. Chcę mieć pewność, chcę mieć gwarancję, że to, co słyszę, to ty mówisz, że to jest od ciebie. W tym samym 15 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, wersety dalej, 17-21. A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. A wcześniej, tego nie przeczytałem, więc teraz to uczynię, Bóg powiedział: sprowadź do Abrahama, sprowadź mi 3-letnią jałówkę, 3-letnią i 3-letnią kozę i 3-letniego barana, nadto syna gorlicę i gołębicę, i sprowadził mu to wszystko i rozciął na pół i położył jedną połeć naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. I wieczorem przyszedł tam Bóg, tam gdzie były te zwierzęta przygotowane do zawarcia przymierza. Dymiący piec i płonąca pochodnia przesuwały się. To był obraz Boga wstępującego, potwierdzającego to, co wcześniej zapowiedział Abrahamowi. Przesuwały się między owymi połaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: potomstwu twemu daję tę ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. I w ten sposób Bóg potwierdził swoje przymierze i potwierdził to, co powiedział wcześniej Abrahamowi. Przyszedł tam i wśród tych zwierząt. Przeszedł i potwierdził swoje przymierze. Ale w Księdze Jeremiasza w 34 rozdziale i w 18 wersecie, nie ma czasu, żeby dzisiaj mówić o tej historii, możecie sobie przeczytać Jeremiasza 34, wcześniej i później rozdział. Bo tam ludzie złamali przymierze z Bogiem. I jest powiedziane tak: i postąpię z tymi ludźmi, którzy przekroczyli moje przymierze, nie dotrzymali warunków przymierza, jakie zawarli przede mną, jak ścielcem, którego rozcięli na dwoje i przeszli między jego połówkami. Dlatego, że obraz tego zwierzęcia podzielonego na pół był śmiertelnie poważny i bezpośredni, bo temu, kto złamał przymierze, miała grozić ta sama kara, która spotkała niewinne zwierzę. A więc przymierze miało bardzo poważny charakter. Nie można go było złamać. Nie wygasało nigdy. I kiedy popatrzymy na przymierza w tamtych czasach, to widzimy, że z jednej strony były to przymierza równorzędne, to znaczy, że partnerzy tych przymierzy mieli względem siebie równą godność, tą samą lub podobną pozycję. To tak jakby dzisiaj na przykład ja bym jakąś umowę zawarł z moim kolegą z pracy. Jesteśmy równorzędni pod względem godności i tak dalej, zamożności, majątności. Albo wzywamy fachowca do domu, żeby nam coś naprawił. To też jest chyba tego typu właśnie umowa. On potrzebuje pracy, ja potrzebuję, żeby coś było zrobione, umawiamy się. Za ile to będzie zrobione, w jakim czasie, jakimi materiałami, jak to ma wyglądać, tak wygląda projekt. To jest nasze przymierze, to jest nasza umowa. A więc po pierwsze były przymierza równorzędne. Więc prawa i zobowiązania były takie same względem jednej i drugiej strony. Ale były też przypadki, kiedy przymierza nie były równorzędne. To znaczy jedna ze stron była potężniejsza, większa i w zamian za ochronę, w zamian za wsparcie, w zamian za bezpieczeństwo, w zamian za zaopatrzenie tej słabszej strony, ona zawierała przymierze, ale na własnych warunkach. To ten większy i mocniejszy, ta większa i mocniejsza strona dawała warunki tej drugiej i były tylko dwie opcje. A więc taka zero-jedynkowa sytuacja. Przyjąć w całości to, co ta mocniejsza strona nam sugeruje i wejść w przymierze, albo całkowicie to odrzucić i nie wchodzić w przymierze. Nie było innej opcji, nie było negocjacji, żadnych rozmów. Dlatego, że to ta większa, potężniejsza strona, która miała zapewnić ochronę, wsparcie, zaopatrzenie, ona dawała czy dyktowała warunki w całości. I człowiek albo je przyjął, albo ich nie przyjął. I podobnie jest dzisiaj u nas, prawda? Na przykład kredyt hipoteczny. Przychodzimy do banku. Ja mam kredyt hipoteczny, ale powiem wam, że tak się nanegocjowałem z tym bankiem, że tak wynegocjowałem, powiem wam, to znaczy nic. Miałem do wyboru podpisać umowę lub nie. Znaczy miałem tylko do wyboru bank. Mogłem sobie bank wybrać jakiś, ale wszystkie umowy podobne. To jest taki przykład tej strony większej i słabszej. Inny przykład? Pracodawca. Szukam pracy, przychodzę do pracodawcy. On daje mi warunki, przedstawia warunki, przedstawia ile, przedstawia mi moją odpowiedzialność. Mówi mi, za tyle będziesz pracować, możesz pracować i ja się zgadzam lub nie. Są oczywiście wyjątki, ale nie mówię teraz o wyjątkach. Wiecie, i takiego rodzaju przymierzem jest przymierze, było i jest przymierze, które Bóg zawierał z człowiekiem. To nie było przymierze zawierane z równorzędnymi partnerami. O nie. O nie. To Bóg, Stwórca Wszechświata, Wszechrzeczy, człowieka, ze wspaniałym planem zbawienia przez swojego Syna, Mesjasza Izraela, Zbawiciela świata, chce mieć z człowiekiem, czy zawrzeć z każdym człowiekiem przymierze. Ale żaden grzeszny człowiek nie będzie nic negocjował tutaj. Bo co, słuchajcie, spróbujmy przez chwilę wrócić do czasów, chociaż nie lubię do tego wracać, bo co to były za czasy bez Boga, jak żyłem? No co to za czasy były? Gdybyśmy żyli bez Boga i mielibyśmy negocjować z Nim przymierze, umowę, to co byśmy wynegocjowali? Jak najładniejsze, jak najlżejsze, jak najprzyjemniejsze i jak najdłuższe życie, tak? Co byśmy negocjowali? Kiedy nasze serca, wnętrza, nasze życie było tak przytwierdzone, tak ta grawitacja działała, wiecie, że nie chcielibyśmy się nigdy stąd oderwać do prawdziwej ojczyzny, która jest w niebie, którą Bóg przygotował, miejsca, które Bóg przygotował dla ciebie i dla mnie, dla każdego człowieka, który przyjdzie do Niego, wyzna swoje grzechy, przyjmie Jego przebaczenie w swoim życiu, stanie się Jego dzieckiem. A więc Bóg zawiera przymierze z człowiekiem. Muszę już kończyć. Przykłady przymierzy między ludźmi, więc tylko je podam. Abraham i Abimelech, król Geraru. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 21 rozdział. Dalej przykład. Drugi przykład Jakuba z Labanem. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 31 rozdział. Dalej przymierze Dawida z Jonatanem, synem Saula. Na chwilę się tylko zatrzymam. Niewiarygodna, niewyobrażalna przyjaźń dwóch młodzieńców, później mężczyzn. Niewyobrażalna, nawet dzisiaj. Jak Jonatan przylgnął do Dawida, na początek oddał mu swój miecz, swój pas, swoją zbroję, wszystko mu oddał, całą godność. Wyrzekł się, czy wiedział o tym, czy nie, wyrzekł się wielu rzeczy. Przecież to Jonatan formalnie miał być królem w Izraelu po swoim ojcu. Po ludzku, kalkulując. Więc on mógł być tym szpiegiem, tym, kto pomoże zgładzić Dawida, a jednak robił wszystko i przed swoim ojcem, i z Dawidem, i w Izraelu, robił wszystko, żeby go zachować przy życiu, żeby go oszczędzić i powiedział, że dusza Jonatana przylgnęła całkowicie do duszy Dawida, pokochał go Jonatan tak jak siebie samego. No niesamowita historia. Pierwsza Księga Samuelowa, rozdział 18, 19, 20, możecie poczytać. Jedna z niesamowitych przyjaźni. Przyrzeczenie zaś, które złożyliśmy ja i ty, jest takie, oto Pan między mną, a między tobą na wieki. I tu na chwilę się zatrzymam na temat przyjaźni. W chrześcijaństwie, czy między chrześcijanami, przyjaźń nigdy nie jest relacją dwustronną. To nigdy nie jest przyjaźń między dwoma osobami na przykład. Dlatego, że między nami jest Bóg. Amen? Tak jak Jonatan powiedział Dawidowi, oto Pan między mną i między tobą. I to jest, myślę, jeden z kluczy, jedna z najważniejszych rzeczy w każdej przyjaźni, w tym przyjaźni między ludźmi, między chrześcijanami. Po pierwsze, to jest trójstronna przyjaźń. Bo nawet jak mój przyjaciel nagle upada, nagle idzie ciemną doliną, nagle zbłądzi, czy nagle zgrzeszy, to ja nie mam go poklepywać i dalej udawać, że jest wszystko w porządku, ale mam go zawrócić z tej drogi. Mam mu powiedzieć. Dlatego w przyjaźni warto jest, aby modlić się, warto jest, aby Bóg był pomiędzy tobą, a pomiędzy twoim przyjacielem. Żeby to była zasada, która będzie w każdej przyjaźni naszej. Abyśmy pytali samych siebie, czy tego, czego ja pragnę dla mojego przyjaciela, jest rzeczywiście tym, czego Bóg pragnie dla tej przyjaźni, dla niego, czego pragnie. Bardzo ważne. Zostawiam już Jonatana, zostawiam Dawida. W Bożym Słowie mamy też wiele przykładów przymierza, które Bóg zawierał z człowiekiem albo z ludźmi. Przymierze Boga z Noem i jego potomstwem, 1 Mojżeszowa, rozdział 9. Przymierze Boga z Abrahamem i jego potomstwem, 1 Mojżeszowa, rozdział 17. Przymierze Boga z Dawidem, 2 Samuelowa, rozdział 7. I wreszcie, przymierze Boga z Izraelem przez Mojżesza. Niesamowite, jedyne w swoim rodzaju. Nigdy bowiem w historii Bóg nie zawarł przymierza z całym narodem. Wyjątkowość tego przymierza została opisana w Księdze 5 Mojżeszowej w 4 rozdziale. Od 32 do 34 wersetu Bóg zadaje tam 3 pytania, żeby opisać wyjątkowość tego przymierza. I to są dla nas dzisiaj, z perspektywy czasu i naszego chodzenia z Panem, są to pytania retoryczne. To znaczy, znamy na nie odpowiedź, ale Bóg je zadał. Pierwsze pytanie. Zapytaj się dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, kiedy stworzył Bóg na ziemi człowieka i od krańca aż po kraniec niebios. Czy stało się już coś tak wielkiego, albo czy słyszano kiedy o czymś podobnym? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Czy kiedykolwiek jakiś lud słyszał głos Boga przemawiającego spośród ognia, jak ty słyszałeś i pozostał żywy? To jest drugie pytanie. I trzecie pytanie. Albo czy spróbował kiedyś jakiś Bóg przez małe B przyjść i wziąć sobie jakiś naród spośród innego narodu przez doświadczenia, znaki, cuda oraz przez wojnę ręką możną i wyciągniętym ramieniem przez wielkie i straszne czyny, jak to wszystko, co Pan wasz Bóg na oczach twoich uczynił dla was w Egipcie? Nie było i nie będzie już nikogo takiego. Bóg w swojej miłości przyszedł i z ponad 400-letniej niewoli z Egiptu. Byliście niedawno w Egipcie. Wyprowadził Izrael w swojej miłości, w swojej łasce. Bo tak to by pozostali tam, nie wiem, może do końca swoich dni i byli niewolnikami. Jeszcze 2 zdania na temat przymierza Boga z Izraelem. 2 Księga Mojżeszowa, rozdział 19. Bóg powiedział bardzo krótko i myślę, że to jest aktualne dla każdego z nas na co dzień w naszym życiu. Jeśli będziecie szczególną moją własnością, a więc to jest opis przymierza z Bożej perspektywy, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, będziecie mi królewskim kapłaństwem i narodem świętym. To zapowiedział i obiecał Bóg. A po stronie Izraela miał być: pilnie będziesz słuchać i przestrzegać przymierza. Będziesz pilnie słuchać, bo jak nie słuchamy, to dzieją się też dziwne rzeczy w naszym życiu. I tego doświadczaliście, tego ja doświadczam. Kiedy słabo słucham, nie tylko swojej żony, ale także Boga, moich przełożonych, ludzi, których Bóg do mnie posyła, żeby mi coś powiedzieć. Oni mają słuchać pilnie i przestrzegać przymierza Bożego. A więc realizować w swoim życiu. A unikatowość tego przymierza została tak opisana. Jeszcze to przeczytam. 2 Samuelowa, rozdział 7, 23-24 werset. A który lud jest twój jak Izrael, jedyny naród na ziemi, dla którego Bóg wyruszył, by go sobie wykupić jako lud, aby mu nadać imię i dokonać dla nich tych wszelkich, tych wielkich i strasznych rzeczy, wypędzając narody i ich bogów sprzed twojego ludu, który sobie wykupiłeś z Egiptu. I ustanowiłeś sobie twój lud izraelski jako swój lud na wieki, a ty, Panie, jesteś ich Bogiem. co odpowiedział lud na zaproszenie do Bożego Przymierza? Bóg ich zaprosił do przymierza. I co odpowiedział lud? Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Alleluja. Niestety tak się nie stało. Odpowiedź jest bardzo dobra. Odpowiedź jest najlepsza. Szkoda tylko, że rozbiła się o doświadczenie życiowe, o praktykę życia. A więc wypowiadając pod górą Syna i te znamienne słowa, wszystko, co powiedział Pan, uczynimy, będziemy posłuszni, Izrael przyjął warunki przymierza, wiecznego przymierza z Bogiem. Żadne przymierze nie może być złamane. Każde przymierze jest nieodwracalne. Przymierza nie można było zerwać. Za jego pogwałcenie groziły surowe konsekwencje, ze śmiercią włącznie, a w przypadku Izraela byłoby to ostateczne wytracenie całego narodu. Dlatego każda pojedyncza osoba, która złamała zasady zawartego przymierza, miała być ukarana śmiercią. Dlatego. Stąd tak wielkie i taka zdecydowana postawa lewitów, którzy na rozkaz Mojżesza nie wahali się zgładzić każdego w obozie, który przymierze zbezcześcił, złamał. Dlatego, że znali rangę, ważność, powagę przymierza z Bogiem. Mało tego, później Mojżesz, żeby oni o tym nie zapominali, co 7 lat kazał czytać z Księgi Przymierza, a więc przypominać współczesnym sobie pokoleniom, a także nowych, bo przecież przychodziły nowe pokolenia, przychodzą cały czas nowe pokolenia, żeby pamiętały o przymierzu, które Bóg zawarł z nimi. I oni to robili. Co 7 lat, już nie będę tego czytał, 5 Mojżeszowa, 31 rozdział. Ale Izrael wielokrotnie łamał przymierze i Bóg odnawiał przymierza z Izraelem. Bóg odnawiał z nimi przymierza, bo ich umiłował, bo z jego strony przymierze było nie do rezerwowania. Bóg nie mógł zamknąć przymierza, nie mógł go złamać, nie mógł o nim zapomnieć. A więc je odnawiał wielokrotnie. Za każdym razem, kiedy doszło do pogwałcenia tego przymierza przez nich, Bóg je odnawiał. Druga Księga Mojżeszowa, 32 rozdział, 34 rozdział, Druga Księga Królewska, 23 rozdział, Księga Nechemiasza, 10 rozdział, od 1 do 40 wersetu, szczególnie werset 30. Bóg odnawiał, aż wreszcie Bóg powiedział przez proroka Jeremiasza w 31 rozdziale, 31 i 33 wersecie tak. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę im Bogiem, a oni będą moim ludem. I kilkaset lat później, podczas wieczerzy paschalnej, Pascha, wieczerza, Jezus siedzi z uczniami w górnej izbie. Ewangelia Łukasza, rozdział 22, 19 i 20 werset. Wziąwszy chleb, podziękowawszy, łamał i dał im, mówiąc, to jest ciało moje, które się za was zdaje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze. I w ten sposób wypełniło się to, co powiedział Jeremiasz w rozdziale 31. We krwi mojej, która się za was wylewa. I na koniec ostatni werset przeczytam. Hebrajczyków, 12 rozdział, od 18. Bo to jest do nas również. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć. Nie podeszliście do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy. Ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano, bo tak się bali. Nie mogli bowiem znieść nakazu, a nakaz był taki, gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, gdzie był Bóg, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżący, kiedy Bóg zawierał przymierze z nimi. Ale wy, autor listu do Hebrajczyków mówi, ale wy nie podeszliście do takiej góry, lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu niebieskiego i do rozlicznej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, baczcie, abyście nie otrącili tego, który mówi: jeśli bowiem tamci, otrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, kto przemawia z nieba. Podsumowuję. W Jezusie Chrystusie zawarliśmy przymierze z Bogiem przez Jego krew, przez Jego śmierć i przez Jego zmartwychwstanie. Zawarliśmy przymierze z Bogiem. Na temat przymierza dużo dzisiaj mówiliśmy. Wiecie, i o tym przymierzu powinniśmy sobie przypominać jak najczęściej. Wiecie, ale i mamy do tego wiele okazji, na przykład Wieczerza Pańska. Wspominamy śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa, ale jest to też idealny moment, żeby przypomnieć sobie, że jesteśmy z naszym Panem w przymierzu. Jesteśmy z Nim połączeni przez przymierze w Jego krwi. Że Bóg zawarł przymierze z człowiekiem nie we krwi zwierzęcia, jakiegokolwiek zwierzęcia. W liście do Hebrajczyków czytamy o Jezusie Chrystusie, o królu, o proroku, o arcykapłanie, który na wzór starotestamentowych ofiar, na wzór dnia Jom Kippur, przebłagania za grzechy, kiedy raz w roku najwyższy arcykapłan i tylko on, przywiązany liną, mógł wejść za zasłonę do miejsca najświętszego. Tam, gdzie była Arka Przymierza, w której były tablice, resztka manny, laska Mojżesza. I tam na wieku, gdzie byli cherubi, zwróceni do siebie twarzami, zresztą zakryte to było, wszystko byli oni zakryci skrzydłami, tam była Boża obecność. I było wiadomo, że jeśli Bóg nie przyjmie ofiary, bo arcykapłan wchodził tam z krwią zwierzęcia, żeby prosić raz w roku o przebłaganie za grzechy całego narodu. Jeśli Bóg by nie przyjął tej ofiary, to arcykapłan by tam umarł i trzeba byłoby za tą linę go wyciągnąć. Bo każdy, kto by wszedł tam po nim, tak samo by umarł. Ale wyjście do Hebrajczyków, autor pisze, że mamy takiego arcykapłana, który wszedł do tej niebiańskiej świątyni, który wszedł za zasłonę nie z krwią żadnego zwierzęcia, ale ze swoją własną krwią, którą przelał na Golgocie. Ona tam płynęła po krzyżu, ona tam była rozlana wokoło. On wszedł do miejsca najświętszego, do Boga, żeby ubłagać za twoje i moje grzechy, za grzechy całego świata. I powiem więcej, jego ofiara została przyjęta przez Boga. Halleluja. Ta ofiara została przyjęta przez Boga. Bóg pragnie zawrzeć z każdym człowiekiem przymierze. Bo tak naprawdę nie ma innej drogi zbawienia. Bóg pragnie zawrzeć przymierze z każdym człowiekiem. Ale żadnego człowieka nie można zmusić do tego przymierza. Żadnego człowieka nie można zmusić do tego, żeby dał się uratować Bogu. Żeby dał się zbawić. Żeby zmienił życie na lepsze. To musi być i zawsze jest decyzja personalna, osobista każdego człowieka. Przymierze może być złamane, przymierze z Bogiem, ale tylko po jednej stronie. To człowiek, to my ludzie. Jeśli przymierze jest złamane, my to robimy. Ze strony Boga była, jest i będzie i zawsze jest gwarancja, nigdy Bóg nie złamie swojego przymierza. Gdyby tak było, to nie wiem, w co mielibyśmy wierzyć. Wyobraźcie sobie sytuację, że to, o czym czytamy w Nowym Testamencie, o Jezusie, to czytamy w Starym Testamencie, prorokach, te wszystkie zapowiedzi, to wszystko się wydarzyło, jest ważne, a nagle Bóg zmienia zdanie. Nagle mówi, wiecie co, nie, zmodyfikuję trochę moje przymierze. Teraz będzie tak i tak. Jak by wyglądało nasze życie? Jakbyśmy wtedy mogli uwierzyć Bogu, Jemu zaufać? Bóg nigdy tego nie zrobił i nie zrobi. Nie złamie swojego przymierza i jego warunków. Dlatego Bóg Ojciec swojej miłości mówi do nas, do ciebie i do mnie dzisiaj. Żyj w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, twojego oraz z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, sprawuj. Ja chcę sprawować, dlatego że jesteśmy w przymierzu z Panem. Amen.